Zmotoryzowani.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, audycja Zmotoryzowani, w studiu oczywiście Jerzy Nemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan Jerzy jest historykiem, 100 lat niepodległości.
Ale nie, myślałem, że pan powie historykiem, 100 lat już historykiem, nie, że jestem.
Nie jestem. 100 lat niepodległości państwa polskiego, my jutro dokładnie mamy tę taką umowną rocznicę. Czy my przez te 100 lat niepodległości, oczywiście odliczając czas II wojny światowej, to dorobiliśmy się 100 modeli samochodów, które były w Polsce produkowane?
Tak, pan mnie namawiał przed programem, że będzie pan chciał zrobić właśnie na temat tego stulecia. Nie doliczyłem tych prototypów, panie Krzysztofie, bo po prostu zrezygnowałem, jak zacząłem od samej prostej syrenki, która wydawałaby się, że jest w jednym egzemplarzu. Samej syrenki doliczyłem się 24 prototypy, to sobie powiedziałem, jak syrenki jest 24, to tego na pewno będzie ponad setka. Na pewno byłaby
na pewno
ponad setka.
Gdyby można zrobić było grupę takich najważniejszych modeli, które były produkowane od samego początku.
Zaraz, ale robione. Produkowane czy prototypy, które mogły być produkowane, bo to jest
to różnica. Najpierw powiedzmy tych, które produkowane? Były produkowane. Tak.
No to pierwszy samochód Tańskiego, prawda, tak. CWST-1, który został zaprojektowany na początku lat 20. i był produkowany seryjnie. Z tym, że czasami tak się wzdrygam przed tym określeniem produkowany seryjnie, dlatego że wyprodukowano ich tam kilkaset sztuk, no to rzeczywiście to już jest produkcja seryjna. W źródłach internetowych państwo przeczytacie, że było ich tam 800, czy 780, czy 850, nie pamiętam, ale to nie jest prawda. Ja to badałem, nie ma takiej raczej możliwości. Raczej bardziej wiarygodne są około 300-350 egzemplarzy. Oczywiście moce produkcyjne były większe, można było ich więcej produkować, ale niestety ten samochód, nasz pierwszy polski samochód produkowany seryjnie, nie wytrzymał konkurencji. Z prostej przyczyny, że CWST-1 był produkowany systemem takim warsztatowo-chałupniczym. Mhm. W tym czasie już była produkcja seryjna, już była produkcja taśmowa.
Taśmowa.
Tak, pamiętajmy, Ford T produkował od 1908 roku początkowo właśnie warsztatowo, ale już od 1913 czy 14 roku produkował go taśmowo, czyli już bezpośrednio po wybuchu I wojny światowej już produkcja taśmowa jako taka była znana. My produkowaliśmy 10 lat później ten samochód i produkowaliśmy go cały czas systemem warsztatowym. Co to oznacza? To oznacza, że ten samochód robiono długo i był kosztowny. Jednocześnie były montownie, czy to w Polsce, czy w Europie, samochodów amerykańskich, które taśmowo były produkowane w Stanach Zjednoczonych, pakowane wiezione statkami do Europy, w Europie montowane, niekoniecznie w Polsce. I ten produkt był tańszy, mimo że wędrował przez ocean. I te samochody były konkurencyjne w stosunku do CWST-1. W latach 30. dobry samochód kosztował około 18-20 tysięcy złotych. CWS nie mógł sprostać tej kwocie, a nawet jeżeli to...
Kosztował dużo więcej.
Tak, raczej kosztował dużo więcej, a nawet jeżeli by kosztował tyle samo, to już wtedy w latach 30. nie był do końca takim samochodem nowoczesnym. Miał troszeczkę przestarzałą sylwetkę. Tak naprawdę osoby indywidualne nie były zainteresowane tym samochodem. Ten, kto miał dużo pieniędzy, to kupował Bika na przykład, który kosztował, no najlepsza wersja 23 tysiące, ale to był samochód z radiem, to było coś.
No i amerykański.
Amerykański, tak jest.
CWST-1 to nasz pierwszy samochód. Dużo mówiliśmy o Warszawie ostatnio. To też
potem jeszcze był chronologicznie produkowany seryjnie Fiat 508.
Tak, ale... No ale to Fiat.
No ale to Fiat. No to Warszawa to pabieda, no to panie Krzysztofie, będziemy się kłócili w takim razie, no bo Fiat 508, on miał potem Fiat, ale to był pod koniec, w 1939 roku, to on był całkowicie polski. Wszystkie elementy były polskie.
No dlatego... Przekonał mnie pan. No. Ale okej, to mamy Fiata, mamy Warszawę, później oczywiście Syrenkę.
Syrenka, 57 rok.
Mhm. A później wchodzi znowu Fiat.
No to widzi pan, a wiedziałem, ja wiedziałem, że pan się sparzy na tym Fiacie drugim, z 1967 roku.
Oczywiście,
tak
że tak, oczywiście, że tak.
Nie, polski Fiat, który pobił włoskiego Fiata. My do tego dojdziemy jeszcze, ale proszę państwa, ja już teraz mogę uprzedzić państwa, że na to, co Włosi podpisali w 1966 roku z Polakami, to Włosi tak sobie strzelili w kolano. Fiat włoski 125 był najkrócej produkowanym modelem przez Fiata, przez Turyn po II wojnie światowej. Po prostu Włosi zawiesili sobie pętlę na szyi. Jak mi ktoś powie, że w PRL-u nie potrafiono robić interesów, to zawsze podaję ten przykład. Fiata 125P to był złoty interes. My żeśmy tak wykiwali Włochów, że tam powinna wejść prokuratura. Ale to dlaczego to ja dopiero powiem, jak dojdziemy do Fiata.
To mamy Fiata jednego, mamy później Fiata drugiego.
Znaczy co, Poloneza pan mówi?
Tak. Tak, znowu psujemy jakąś wizję naszych samochodów. Że... No i niestety, no,
dlaczego my zrobiliśmy Poloneza? Dlatego, że z Fiatem nam się bardzo dobrze udało na starym podwoziu, na stare podwozie sadziliśmy nowe nadwozie. I z tego wyszedł samochód dla cudzoziemca, nie różniący się od nowego samochodu, mimo że podwozie było stare. I my ten sam numer powtórzyliśmy w 78 roku z Polonezem. To było nadal to samo stare podwozie, a daliśmy sylwetkę samochodu bardzo nowoczesną.
Ale już było FSO i Polonez.
Tak. I wizualnie sprzedawał się Polonez jako samochód nowy, nowoczesny, tak. Ale jego podwozie było z 61 roku i te wszystkie, więc ten numer drugi raz już nie do końca tak się udał, bo Polonez nie osiągnął takiego sukcesu eksportowego, kolorowego, jaki osiągnął Fiat 125P. Też był eksportowany, owszem, i to były polonezy z lewą, z kierownicą, po prawej stronie, do Anglii, do Niemiec, do Holandii, ale już nie było takiego sukcesu jak Fiat 125P.
No a później chyba dziura taka była w tych znanych modelach, tak była lata 80., przełom 90.
No nie, no w FSO dziura, ale FSM. FSM spadł, można powiedzieć, na cztery łapy, bo FSO niestety nie mieliśmy tego szczęścia, co miała czeska Skoda, po prostu nie potrafiliśmy znaleźć się w odpowiednim miejscu i rozmawiać z odpowiednimi ludźmi, chociaż było blisko i był taki moment, że my mieliśmy większe szanse niż Skoda. No trudno, nie udało się. No w każdym bądź razie rzeczywiście w FSO nie było to różowo, natomiast FSM najpierw produkowało silniki do Syrenki, bo Syrenka była produkowana w Warszawie, natomiast silniki w FSM-ie były robione. No a potem ten moment, kiedy podpisaliśmy licencję z Fiatem kolejną na Fiata 126P, o mało niewiele brakowało, byśmy podpisali na Fiata 127, miał być produkowany w FSM-ie 127 Fiat. Z tym, że ponieważ Gierek chciał, żeby to był samochód do 50 tysięcy złotych, okazało się, że Fiata 127 nie da się zmieścić w 50 tysięcy złotych.
Konstrukcja po prostu tak, za droga, za duża.
Tak, za duży. Bo za dużo blachy na to chociażby szło. Wobec tego zdecydowano się na małego Fiata, a potem się okazało, że ten mały Fiat też się nie zmieścił w 50 tysiącach. Gdy się pojawił na rynku, kosztował 69 tysięcy złotych.
I to wtedy zaczął się... naszym małym Fiacie, to mam wrażenie, że jeszcze legend będziemy tutaj sporo rozsiać.
Będzie o czym mówić, tak. To był rok 1973, kiedy... Ja to pamiętam w 72 roku, jak ojciec mnie zabrał pod Pałac Kultury i tam taki biały Fiat stał 126P i ojciec mi pokazywał, synku, zobacz, ten samochód będziemy produkowali. Ojciec się nie mógł nadziwić, że taki mały, że to może jeździć. Dla mnie on nie był taki mały, bo ja byłem mały. Tak. Pamiętam, taki pochylony i ja sobie zapamiętałem jego sylwetkę i się tak myślałem, kiedy go pierwszy raz zobaczę na ulicy. Pewno rok później zobaczyłem. Początek lat 70. i o dziwo tego Fiata produkowaliśmy dłużej niż jego następcę. Bo następcą Fiata 126P okazał się Cinquecento. Także tu nie było takiej dziury, bo na przełomie lat 80. i 90. zaczęliśmy produkować Cinquecento chyba dokładnie w 91. czy drugim roku. Znowu Fiat, oczywiście.
A czy przypadkiem w takim razie to ten Fiat nie jest bardziej polski niż włoski?
Proszę pana, Cinquecento i Seicento jest bardziej polski niż włoski, zdecydowanie, bo tylko projekt jest włoski, natomiast Włosi nigdy nie produkowali tych samochodów. Wobec tego wszystkie Seicento, jakie państwo, bo Cinquecento to już małych jest, ale Seicento, jakie państwo zobaczycie za granicą, gdziekolwiek, w jakimkolwiek zakątku świata, to wiadomo, że on się urodził w Polsce, na Śląsku. To jest polski samochód, a nie włoski. Cinquecento pojawił się, tak jak powiedziałem, w 92 roku i miał zastąpić Malucha, ale ponieważ Maluch był tani w produkcji, prosty w produkcji, niezawodny, wobec tego ten Maluch cały czas się sprzedawał. FSM już chciało przestać go produkować, ale nie można przestać produkować samochodu, który dobrze się sprzedaje. I aż do XXI wieku ten Maluch nieźle się sprzedawał. Wobec tego w 98 roku zakończyliśmy produkcję następcy Malucha, a Malucha dalej klepaliśmy jeszcze. I dopiero chyba w 2001 roku zszedł Staś, końcowe lata produkcji. On się nie nazywał Fiat 126P, tylko Maluch.
Maluch. Tak jak mówiłem, lata te 80., ten przełom całkowity 80., lat 90., no to tam nie ma za bardzo co mówić, zdaje się.
FSO było w ciężkiej sytuacji, jakieś tam się polonezy pojawiały, ale było kiepsko, dopóki tam próbowało FSO z General Motors rozmawiać, prawda, no ale potem wreszcie nawiązało rozmowy z DU, które to w Polsce było firmą zupełnie nieznaną, nawet nikt nie potrafił tego wypowiedzieć, mówiło się DAEU. O to już wiedziano, że się czyta W, ale DAEU.
I znowu mały samochód przecież. Tico.
Nie, no wie pan, my nie podpisywaliśmy umowy po to, żeby produkować Tico. Tico to żeśmy, jako ciekawostkę panu powiem, że Tico to nie dostał homologacji w ogóle nigdzie w Europie poza Polską.
Tylko u nas
tak, warunkowo tak, dostał, tak, dlatego że tak. wiedziano, że będzie ten samochód produkowany. Natomiast to był samochód tak niesamowicie niebezpieczny, że on nie dostał homologacji nigdzie.
Ale co by nie mówić o tym DU, to kilka modeli w Polsce wyprodukowało i to,
tak.
Zresztą, całkiem nieźle zalało nas
pani
ten rynek.
Tico był tak naprawdę, poza tym, że był samochodem szalenie niebezpiecznym, to był udany samochód. On był lepszy od Malucha, zdecydowanie lepszy. On mógł konkurować nawet, chociażby bardziej miał przestarzałą sylwetkę od Cinquecento. No, takie akwarium trochę to było, bo wtedy takie modne były te wielkie szyby. Był to samochód pięciodrzwiowy, to jest bardzo ważne. Cinquecento nigdy nie miał tej wersji pięciodrzwiowej. W prototypach tylko miał, bo były takie prototypy. I tak samo Seicento. A Tico, to wtedy się robił samochód rodzinny. To były takie czasy, że naprawdę, proszę mi wierzyć, proszę państwa, ale Tico był samochodem rodzinnym.
Były też zdecydowanie większe samochody, już trochę później.
Tak, Esperon, Bira,
Nexia jeszcze.
Leganza była, tak. Nexia i jak się nazywa tych DU, to najbardziej znany, no.
Lanos,
nie wiem dlaczego, uciekła mi ta nazwa.
Lanos.
No właśnie,
no, tylko nie wiem.
Mówiło się wzorowany na Oplu Kadecie i tak dalej. Owszem, bo wtedy to DU jeszcze było taką firmą, która musiała jakieś wzorce mieć, potem już nie. Ten Lanos To był kosmos. W 97 roku, jak on się pojawił, to był naprawdę samochód z tak sportową sylwetką, tak nowoczesny i jeszcze w dodatku z gładkimi światłami z przodu, co wtedy było absolutną nowością, częściowo gładkimi, nie do końca, częściowo gładkimi. No więc ja na ten samochód z podziwem patrzyłem.
Jeszcze było też ta limuzyna, ona chyba była na konstrukcji Acury. To była Arkadia, DU Arkadia.
Arkadia, jeszcze były...
German chyba też Kia, jeszcze coś takiego było.
Były te różne DU, tak.
Takie, sporo tego było, co by nie mówić. Lata już 2000, no to znowu FSO podpisywało z kolejnymi tam z General Motors.
Ja nie chcę o tym mówić w ogóle, bo się denerwuję, tylko...
I tak dalej.
No, no i z Wazem przede wszystkim, z Ukraińcami, którzy tak naprawdę nie potrzebowali naszej produkcji, nie potrzebowali miejsca i koniec.
Trzeba też powiedzieć o innych fabrykach, no bo to nie tylko FSO
było. Ale tak, no właśnie,
przecież my dookoła,
mieli już nawet bezpośrednio po wojnie, zresztą będzie okazja niedługo o tym mówić. No tychy, tak, ale samochody ciężarowe, panie Krzysztofie, prawda? Motocykle. Byliśmy w pewnym momencie potęgą motoryzacyjną w aspekcie motocykli. Produkowaliśmy więcej motocykli niż Anglicy w latach 60. Samochody ciężarowe, na przykład ten stary, pierwszy stary, dwudziestka, był uznawany za jeden z najlepszych samochodów w krajach komunistycznych bezpośrednio po II wojnie światowej. My go eksportowaliśmy do Chin, do Bułgarii, gdzieś tam jeszcze tak eksportowaliśmy. Także do tego jeszcze Jelcz, prawda, który też całkiem niezłą miał, czyli Sanok, Tarachowice, Andrychów silniki, Lublin, który sobie doskonale też radził, Nysa, która produkowała dostawczaka, Szczecin, który produkował motocykle Junak. Także to nie tylko samym FSO się wtedy żyło. Naprawdę tutaj nie było tak źle, ale no, mogło być lepiej. No.
Mogło być lepiej.
Niedosyt jest.
I nagle się okazało, że mało co nam wychodziło w tej motoryzacji tutaj.
Niestety.
Samochodów osobowych to już w ogóle, ale także tych dostawczaków.
Ja jestem przede wszystkim historykiem motoryzacji, ale niestety prawdą jest taka, że motoryzacji nie mieliśmy najwyższych osiągnięć w porównaniu chociażby z radiofonią.
Tak.
Oczywiście hołubię tę motoryzację, no, ale staram się być obiektywny. Nie do końca rozwinęliśmy skrzydła.
To dlaczego tak nie wyszło nam, jak pan sądzi? Przez ten cały pryzmat tych 100 lat niepodległości.
Proszę pana, przede wszystkim przez brak kapitału.
Czyli nie mieliśmy po prostu pieniędzy na to?
Tak, bo bardzo dużo prototypów mieliśmy, czasami dobre prototypy. Moje ulubione prototypy to Beskid, prawda, to Wars, no bardzo ładna Syrena Sport. Więc prototypy były fajne, Warszawa 210. Zawsze się denerwuję i irytuję, jak mi tam mówią, że nie produkowaliśmy, bo nam Rosjanie zabronili. Nie, to nieprawda, Rosjanie nam nie zabronili. Zaprojektowanie samochodu, a rozpoczęcie produkcji to są dwie różne rzeczy. Zaprojektowanie samochodu to jest 5% całej roboty, całej pracy, a dopiero rozpocząć produkcję to jest koszty i jeszcze raz koszty. Na to trzeba pieniędzy. Nie było trzeba inwestora, trzeba mieć... W systemie socjalistycznym było to po prostu trudne do zrealizowania.
To proszę na koniec powiedzieć, taki jeden poza tym Warsem, prototyp, który gdyby wszedł, to uważa pan, że miałby największe szanse odniesienia sukcesu?
Ciężkie pytanie, zależy jakiego
sukcesu. To motoryzację prywatną.
Gdyby
taką
wszedł, Beskid miał bardzo duże szanse, Beskid, w takim razie mówię Beskid, ale też Lux Sport z lat 30. Samochód, który naprawdę miał bardzo nowoczesną sylwetkę, Polacy jako jedni z pierwszych zastosowali wtłoczone w karoserię reflektory, to był samochód dyrektorski, on nie miał szans na jako masowy samochód.
Nie wiadomo, czy by nie miał szans.
Masowy?
No, tak.
Chyba byłby za drogi, ale nie wiem, może. No ale na pewno byłby udanym samochodem właśnie dyrektorskim, reprezentacyjnym. No to był duży samochód z silnikiem 4-litrowym.
Ciekawe to by było. 100 lat niepodległości, również motoryzacji w Polsce. W przyszłym tygodniu wracamy już do tego ciągu chronologicznego, który przyjęliśmy. Dalej będziemy w tym okresie po zakończeniu II wojny światowej do 1956 roku, no bo musimy powiedzieć o rozbudowie sieci stacji paliw, o warsztatach samochodowych, które też się powoli zaczynały pojawiać i w końcu może dojdziemy do wyjaśnienia, dlaczego ten 56 rok był tak ważny, jeżeli chodzi o motoryzację. Na dziś kończymy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, Krzysztof Woźniak, kłaniamy się nisko, do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy.